20 listopada, mamy czwartek, Michał Foltak, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Rząd, proszę Państwa, szykuje rewolucję dotyczącą pracy etatowej tym, którzy teraz mają umowy B2B lub umowy zlecenia. To będą poważne zmiany zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Niedawno przedstawiono trzecią już wersję projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Otóż inspektorzy pracy mają dostać specjalne uprawnienia. Będą mogli decydować o zmianie umowy B2B lub umowy zlecenia w stałą umowę o pracę, czyli przenosić ludzi na etaty. Co ważne, decyzja inspektora pracy, który stwierdzi, że praca ma charakter stały i trwały, będzie do wykonania natychmiast, choć oczywiście pracodawcy będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Ale to nie koniec uprawnień inspektora. Okręgowy inspektor pracy będzie mógł stwierdzić istnienie stosunku pracy decyzją administracyjną za czas do 3 lat wstecz od dnia wszczęcia postępowania. Resort pracy uzasadnia zmiany, uwaga proszę Państwa, bo to paradne, nieskutecznością drogi sądowej. No, czyli rząd pogodził się z faktem, że sądy w Polsce nie działają właściwie i konieczne są arbitralne rozwiązania. Decyzja administracyjna inspektora oznacza, że przedsiębiorca musi natychmiast zmienić kontrakt na etat, no i zapłacić wyższe składki. I kto wie, chyba o składki w tej całej sprawie, w całej reformie przede wszystkim chodzi. Dziś pytanie, czy umowy zlecenia i B2B są u nas nadużywane? Już teraz czekamy na Państwa telefony. Czeka Pani Katarzyna, 510-357-357. 510-357-357. Oczywiście, jak zwykle, sonda na platformie X. 2 minuty po południu. Pan dr Marcin Wojewódka, radca prawny, reprezentujący również pracodawców RP, jest moim gościem. Witam Pana, Panie doktorze. Kłaniam się Panu.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Czy ja dobrze zinterpretowałem i przedstawiłem słuchaczom nowe uprawnienia inspektorów? Inspektor będzie mógł wydać decyzję administracyjną nakazującą podpisanie z pracownikiem stałej umowy i to się stanie natychmiast, czy tak?
Tak, z tym, że to nie jest decyzja nakazująca, tylko to jest decyzja, która ma stwierdzać już istnienie stosunku pracy, czyli właściwie no, w praktyce to ta decyzja miałaby zastępować umowę o pracę. Aha. Natomiast musimy jedną rzecz zastrzec, to tak. Znaczy dzisiaj jeszcze, tak jak mamy dzisiaj 20 listopada, to jest na razie projekt opublikowany na tak. Rządowym Centrum Legislacyjnym.
Trzeci.
On jeszcze, on, no, jasne, ale on jeszcze
trzecia
nie
wersja,
trafił
tak.
do parlamentu, więc jakby oczywiście to słusznie to, co pan redaktor mówi o tych wszystkich żółtych i czerwonych światłach, natomiast pamiętajmy, to jest na razie projekt,
no tak?
Znaczy, to nie jest jeszcze prawo.
Ale panie mecenasie, pan dobrze wie, że rząd odgraża się, że absolutnie zdąży i że od 1 stycznia w całości ta ustawa będzie obowiązywać.
Znaczy, ja powiem tak. Po pierwsze, to jest projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest pierwsza rzecz. Nie mamy jeszcze stanowiska rządu jako takiego i rząd jakby nie przekazał jeszcze tego do laski marszałkowskiej. Tak? Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak na razie co do terminów, no to mamy planowane 2 posiedzenia Sejmu. Jedno na początku grudnia i drugie w tygodniu przedświątecznym. Więc pytanie oczywiście, czy realnym jest uchwalenie tej ustawy tak, żeby weszła 1 stycznia 2026.
Ale
oczywiście praktyka poprzednich lat pokazuje, że można, ale chyba coś zmieniliśmy.
No tak, teraz to już nie będzie takie szybkie, takie proste, ale pana wywód wskazuje z całym szacunkiem dla ministerstwa, że ten terminarz jest po prostu niepoważny. Ale wracając do założeń, do tego projektu, działania inspektora będą wiązały się z koniecznością zapłacenia wyższych składek do zakładu ubezpieczeń społecznych. Czy ja dobrze rozumiem, że za 3 lata wstecz?
No może być taka sytuacja, ponieważ tutaj inspektor będzie ustalał, tak, to istnienie stosunku pracy, mogąc się cofać maksymalnie 3 lata wstecz. Czyli oczywiście to nie będzie według tych projektów, to nie będzie tak, że za każdym razem to będzie ustalenie, nie wiem, na 3 lata do tyłu, ale pewnie, jeżeli, nie wiem, ktoś był, nie wiem, kelnerem, kelnerką w smażalni ryb, prawda, w czasie wakacji, mhm, i pod koniec, nie wiem, od lipca, prawda, i taka kontrola i taka decyzja następuje, nie wiem, we wrześniu, mhm, no to ten inspektor będzie mógł ustalić na 3 miesiące, znaczy do tyłu pewnie za cały okres, no ale... tego sezonu, prawda, no bo jakby nie za 3 lata, bo nie było tej umowy, ale od początku funkcjonowania, ale... tej umowy zlecenia.
Ja rozumiem, tak, ale akurat wskazał pan i podał przykład branży, która się w zasadzie tylko i wyłącznie opiera na takim stosunku pracy, na umowach właśnie na B2B, branża restauracyjna. Przecież dla wielu firm to będzie koszmar, przecież wiele z nich nie udźwignie kosztów pracy.
Panie redaktorze, to dotyczy nie tylko tej branży, o której powiedziałem, to dotyczy branży, nie wiem, usług sprzątania, jakichś ochroniarskich, tego rodzaju, tak, budowlanki, tak, dużej części IT. No to jest, znaczy problem, który generalnie mamy z tym projektem jest taki, że on chce chyba w jakiś sposób zachwiać pewną równowagę, którą dzisiaj mamy, bo już dzisiaj przecież mamy uprawnienia, chociażby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, taki, że tak powiem, sławny artykuł 58a, który pozwala też przekształcać chociażby umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, ale to po pierwsze nie jest natychmiastowo wykonalne, a po drugie podlega od razu kontroli sądowej. No i zresztą to, co pan powiedział na wstępie. Problem w tym, że dzisiaj sądy nie zawsze podzielają chociażby stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Inspekcji Pracy, jeżeli wnosi o ustalenie istnienia stosunku pracy, a tutaj chyba rząd czy tutaj ministerstwo chce iść na skróty, to znaczy chce jakby trochę faktami dokonać nimi, czy tworzyć te stosunki pracy. No powiem tak, to jest o tyle oburzające, mimo że to jest wpisane do KPO, abstrahując od tego, jak to się znalazło w KPO i dlaczego, ale to jest o tyle oburzające, że przecież z jednej strony rząd nam mówi, z drugiej strony nam mówi, że trzeba deregulować, że trzeba ułatwiać życie przedsiębiorcom, a tutaj mamy taki pomysł, który naprawdę może wywołać w niektórych branżach trzęsienie ziemi.
Przez lata i pracodawcy, jak wiadomo, ale również pracownicy uciekali z etatów z powodów kosztów. Krótko mówiąc, etat jest najdroższym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców w tej chwili. No ale proszę pana, panie mecenasie, państwo na takim rozwiązaniu zyskuje, bo dostaje, znaczy być może na to liczy, jaka będzie praktyka, to się okaże, ale teoretycznie ma dostać więcej z podatków. Może to jest głównym celem, a nie bezpieczeństwo socjalne czy emerytalne pracowników.
Znaczy, trudno mi odpowiadać tutaj za pomysłodawców ustawy, tak? No, w samym uzasadnieniu też pan przywoływał, że no, jakby wprowadzano, ten pomysł jest, bo nieefektywne są obecnie już działające rozwiązania. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, no, nie można wylać dziecko z kąpielą. Nie można naruszać zaufania przedsiębiorców do państwa i nie można naruszać także zasady swobody umów uregulowanej w kodeksie cywilnym, bo jeżeli ja chcę się z kimś umówić na umowę zlecenia, czy na kontrakt B2B, to nie powinien trzeci podmiot autorytarnie ustalać, że jednak wy umówiliście się na coś innego, na umowę o pracę.
Choć jest i druga, panie doktorze, strona tego medalu. Jakże często i znam wiele takich przypadków. Pracodawcy celowo, no, z chęci zysku, nie oszukujmy się, wypychają przymusowo pracowników na te umowy B2B, bo no, wiadomo, jest to dla nich kosztowo bardziej wygodne.
Ale pełna zgoda. Sytuacje patologiczne, że tak powiem, takie, które nie powinny mieć miejsca, też się zdarzają, ale właśnie dzisiaj przecież już i może to skontrolować Inspekcja Pracy, i może to skontrolować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Nie, niczego, można ale wnieść... niczego. Panie doktorze, to jest teoria, to tak jak z sądami. Tyle tylko, że w przypadku sądów Ministerstwo Pracy, co mnie bardzo rozbawiło, ogłosiło, że sądy są nieskuteczne i dlatego pracodawca będzie mógł się do sądu odwołać. Przecież Państwowa Inspekcja Pracy od lat cierpi na brak pracowników. No i te kontrole są naprawdę iluzoryczne, no chyba, że ktoś zadzwoni, zawiadomi.
Znaczy, rzeczywiście Państwowa Inspekcja Pracy myślę, że zasługuje na wzmocnienie, bo rzeczywiście tych nieuczciwych pracodawców powinno się ścigać. Natomiast też musimy sobie jasno powiedzieć, no zgodnie z tym, co wynika z różnych deklaracji różnych przedstawicieli Inspekcji Pracy, no chociażby budżet na przyszły rok nie przewiduje możliwości dużej liczby chociażby przeprowadzenia kontroli, chociażby z tych nowych przepisów. Więc pytanie oczywiście, czy to nie jest troszeczkę też, nie wiem, takie nastraszenie, tak będzie o tymi przepisami, a praktyka okaże się, że nie za bardzo będzie tych kontroli dużo, tak? To też musimy sobie jasno powiedzieć, chociaż nie znamy na dzień dzisiejszy przyszłości. Natomiast nie zmienia to faktu, że lepszym rozwiązaniem byłoby, moim zdaniem, zdaniem też pracodawców, żeby nie wprowadzać tych rozwiązań, a przynajmniej nie w takiej wersji, jaką dzisiaj mamy na stole.
No przyznam, że ja bym zaczął jeszcze od czegoś innego, a mianowicie zastanowiłbym się nad kosztami pracy w Polsce, które obciążają i pracownika, i pracodawcę, bo skoro takie ucieczki są stosowane od pełnego etatu, to znaczy, że jest jakiś powód i może ten powód należałoby zlikwidować. Panie doktorze, jeśli pan pozwoli, spotkamy się na antenie po raz drugi przed godziną 13. Pan doktor Marcin Wojewódka jest państwa gościem, radca prawny reprezentujący również pracodawców RP. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
11 minut po południu, zatem do usłyszenia. Czy umowy, proszę państwa, zlecenia i B2B są u nas nadużywane? 510-3. Panem dyrektorem Pawłem Śmigielskim. Mam nadzieję, że teraz bez przeszkód. Czy się słyszymy? Dzień dobry.
Ja też mam nadzieję. Dzień dobry, witam jeszcze raz.
Bardzo dziękuję. Pytałem, po co te zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, co chcemy osiągnąć? Zadbać oczywiście o pracownika. To jest cel nadrzędny?
Tak jest. Panie redaktorze, chcemy wreszcie ucywilizować rynek pracy, bo niestety nasz rynek pracy polega też na tym, że wiele set tysięcy ludzi pracuje na umowach zlecenia w warunkach takich, kiedy powinna być umowa o pracę. W wyniku tego nie mają praktycznie żadnych uprawnień pracowniczych. Wykonują te same obowiązki, co kolega, koleżanka obok, ale niestety mają umowę zlecenia, a nie umowę o pracę.
Ponadto, ja rozumiem.
Ponadto to wyeliminowanie patologii, prawda? Bo ja znam wielu pracodawców, jest ich, panie redaktorze, mniej więcej 160 tysięcy w Polsce, którzy zatrudniają wyłącznie ludzi na umowach cywilnoprawnych,
no
czyli tak naprawdę bez żadnego etatu.
Są całe branże, które są na takich relacjach oparte. To prawda.
Dokładnie. Ale nie należy zadbać o tych uprawnienia, o tych setek tysięcy ludzi, żeby mieli prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do nagrody, prawo do wynagrodzenia,
większą
prawo do
zdolność
wolnego,
kredytową, tak, większe
tak,
świadczenia
oczywiście.
Chorobowe, gwarancję urlopu, ja to rozumiem. Ale
dokładnie, a z drugiej strony, panie redaktorze,
bardzo
jeżeli
proszę,
mogę,
tak.
To też taki argument dla pracodawców. No proszę zauważyć, że te rozwiązania mogą też wyeliminować nieuczciwą konkurencję, prawda, że jest pracodawca, który działa zgodnie z prawem pracy, zatrudnia pracowników na umowę o pracę, a obok niego działa pracodawca, który no, wbrew przepisom zatrudnia tylko i wyłącznie ludzi na umowę zlecenia czy B2B. No, czy to jest zdrowa konkurencja? Nie sądzę.
A nie ma obawy, że pod ciężarem kosztów pracy wiele firm po prostu padnie, a zwłaszcza tych niewielkich mikroprzedsiębiorstw, dla których dodatkowe tysiące, pan wie jak to wygląda, do
ZUS-u, ja
wiem,
jak to wygląda.
To są ogromne kłopoty.
Tak,
to nie jest, to
ale
nie jest
ja
zawsze tak, że wie pan, że jest ten pracodawca, który podjeżdża luksusowym samochodem i wyrzuca przez okienko, choć to nieładnie, cygaro. Tylko to jest często człowiek, który od rana do późnej nocy siedzi u siebie w firmie, zastanawia się, skąd tu wziąć pieniądze na płacę, a jeśli nagle przyjdzie mu, jak czołg przyjedzie rozwiązanie pod tytułem musisz płacić ZUS-owi jeszcze więcej, no to on się załamie.
Ale czy pan uważa, że takie argumenty mogą być płacone, mówiąc kolokwialnie, przez pracownika, przez tego człowieka, który powinien właśnie mieć wyższe wynagrodzenie czy więcej uprawnień, ale nie ma, bo pracodawca nie ma na to pieniędzy? No umówmy się, ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej jest duże. Zgadzam się z tym, ale ono leży po stronie zatrudniającego. Z drugiej strony, panie redaktorze, tak sobie myślę, że jednak te koszty pracy w Polsce są jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Tak więc chyba nie ma aż takiego dużego zagrożenia.
Czy nie jest nadużyciem pana zdaniem proponowania aż takich uprawnień dla inspektorów, co stawia przedsiębiorcę po prostu w słabszej, a w praktyce podejrzewam po prostu na przegranej pozycji?
Tak, znam te argumenty pracodawców, które były ostatnio podnoszone, ale panie redaktorze,
ale co,
proszę
uważa
zauważyć.
Pan, że, uważa pan, że to... niesłuszne? Ja... Mnie się słabo,
to znaczy,
i mnie się słabo, powiem szczerze, żyje w państwie, w którym urzędnik z mocy prawa a priori zawsze ma rację.
Tak, ten rygor natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora pracy jest szeroko komentowany i przez pracodawców krytykowanych, ale ja chcę zwrócić uwagę, że w ostatnich dniach pojawił się nowy projekt tej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. To jest projekt z dnia 4 listopada i
mówimy,
proszę zauważyć,
mówimy o
że w
trzecim,
tym projekcie...
trzecim projekcie, prawda?
Tak, tak, mówimy tak. O tym najnowszym projekcie i proszę zauważyć, że strona rządowa wysłuchała jednak pewnych skarg i zaleceń strony pracodawców, tak uważam, i w tym nowym projekcie pojawiły się nowe rozwiązania, w mojej ocenie rozwiązania kompromisowe dla pracodawców, bo proszę zauważyć, że pojawiły się na przykład rozwiązania mówiące
o tym... konkretnie właśnie, bo ja znam te projekty.
Tak, no właśnie, pojawiło się rozwiązanie, na mocy którego główny inspektor pracy może oczywiście uchylić decyzję natychmiast, ale może również uchylić rygor natychmiastowej wykonalności, co więcej.
Przepraszam,
rygor,
ja się uśmiecham.
Taki rygor może uchylić również sąd na wniosek strony lub z urzędu, tak więc proszę
oczywiście,
że zostały wprowadzone dodatkowe możliwości działania przez pracodawców, które mogą być zaakceptowane albo przez sąd, albo przez głównego inspektora pracy.
Przyznam, że pod naporem tej dobroci nawet nie wiem, co powiedzieć, bo to rzeczywiście historia niezwykła, że ja mogę odwołać się od decyzji administracyjnej urzędnika i na przykład już po 3 albo 4 latach dowiedzieć się, że okręgowy inspektor pracy nie miał racji i nie było przesłanek do tego, żeby zmieniać pracę na pełny etat.
Nie, panie redaktorze,
no
to
jak
już mówi
nie?
Pan o prawomocnym wyroku sądu, natomiast uchylenie decyzji, czy też uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nie będzie po 2-3 latach,
tylko
ale
szybciej?
W mojej ocenie będzie podejmowane niezwłocznie, dlatego że tego typu rygory są rozpatrywane przez sąd w miarę pilnie, niezwłocznie. Tak więc 2-3 lata, no to jest zdecydowanie przesadzone.
Obawiam się, że chociaż doceniam optymizm, żeby nawet... Proszę zauważyć, że nawet Ministerstwo Pracy nie wierzy w sądownictwo i skuteczność działania sądownictwa w Polsce. Stąd właśnie tym motywowane są te nowe, ostre uprawnienia inspektorów. A wracając jeszcze do tego, o czym pan powiedział, o możliwości wykonania głównego inspektora pracy. Owszem, on będzie mógł uchylić i co? Przyzna się do tego, że ma niekompetentnych inspektorów, którzy zazwyczaj się mylą i krzywdzą pracodawców i będzie uchylał na potęgę. Słabo to widzę.
Ja powiem tak, naprawdę, ja nie wiem, skąd taki jest pogląd, że inspektor pracy tylko będzie czyhał na to, żeby tylko przekształcać te umowy zlecenia czy B2B w umowę o pracę. No nie, no inspektorzy są to ludzie wykształceni, którzy na pewno będą brali wiele czynników pod uwagę przy podejmowaniu swoich decyzji. Z drugiej strony, proszę pamiętać, ja przed chwileczką powiedziałem, że mniej więcej 160 tysięcy firm w Polsce zatrudnia tylko i wyłącznie na umowach cywilnoprawnych. Panie redaktorze, nawet jak wejdą te przepisy w takim kształcie w życie, to na 2026 przewiduje Inspekcja Pracy kontrolę zaledwie 200 takich firm, czyli mniej więcej 0,13% całej grupy. Czy naprawdę jest to skala, która powoduje powszechne przerażenie u pracodawców, że za chwilę Polskę zaleje fala decyzji administracyjnych o przekształcaniu umów?
Tego nie wiem. Wiem jedno, że to są wszystko projekty słabo konsultowane, moim zdaniem ryzykowne, nieprzemyślane, a w głowie mam jedno, że większość miejsc pracy w Polsce tworzą prywatni przedsiębiorcy, tak jak większość naszego produktu PKB tworzą tak zwani prywaciarze. I ja bym był bardzo, bardzo ostrożny przy takich zmianach. Pocieszam się, wie pan czym, przewrotnie panie dyrektorze, że nowe przepisy mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku. No i ciekawe, czy rząd zdąży, przecież nawet ten projekt nie trafił jeszcze do Sejmu. Ba, zdaje się, że nie trafił również na posiedzenie Rady Ministrów.
Panie redaktorze, no z tym terminem faktycznie są uzasadnione wątpliwości, natomiast ja chcę jeszcze powiedzieć jedno. Nie byłoby tego problemu, jakby pracodawcy pamiętali o treści artykułu 22 paragraf 1 kodeksu pracy, który zawiera tam definicję stosunku pracy. Czyli jakby trzymali się tego, co zapisał w kodeksie pracy ustawodawca, problemu by nie było. Czyli kierownictwo, kontrola, prawda, miejsce wykonywania płatność. Natomiast jeżeli ja widzę umowy zlecenia, które de facto są identyczne jak umowa o pracę, pracę, tyle tylko, że są wprowadzane jakieś tam, wie pan, takie falandyzowanie niektórych zagadnień, no to ja powiem krótko, kto ma ponieść odpowiedzialność za takie, nie boję się tego użyć słowa, kombinowanie.
Boję się przede wszystkim, wie pan, na przykład tej wspomnianej już w tej rozmowie uznaniowości. Inspektor pracy na przykład może nakazać, uwielbiam to słowo w przepisach, może, nie musi. No więc może nakazać podpisanie stałej umowy pracy albo na przykład skierować sprawę do sądu.
Zgadza się.
I wiadomo, kiedy podejmie taką decyzję, a kiedy inną. Od razu panu podpowiem, nie wiadomo, bo ustawa tego nie określa.
Zgadzam się, tak. Ale to będzie już uzależnione od oceny okoliczności związanych z daną sprawą przez inspektora. A ja wierzę w racjonalność, bym powiedział, takie zdroworozsądkowe podejścia, także wiedzę inspektorów pracy.
Pan dyrektor Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jest państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Usłyszymy się za 8-9 minut raz jeszcze, zatem do usłyszenia. Niestety słaba informacja. Od przyszłego roku, przypomnijmy, tam o ile to rośnie? 157 zł mniej więcej?
Tak, jakoś tak. 157 zł.
Dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Ta zmienia się po prostu sposób obliczania. Za chwilę sonda, proszę państwa. A wcześniej przypomnę, że na antenie pan dyrektor Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Raz jeszcze kłaniam się panu.
Dzień dobry, witam.
I pan doktor Marcin Wojewódka, radca prawny, pracodawca RP. Witamy także.
Dzień dobry ponownie.
Dzień dobry. No i sonda, panowie, na pytanie, czy umowy zlecenia i B2B są u nas nadużywane. Aż 74% naszych słuchaczy biorących udział w sądzie odpowiada, że tak. 26% odpowiada, że nie. To jest jedna strona medalu, ale druga, jeśli chcemy i mamy takie ambicje, żeby to naprawiać, no to jakimi metodami? Pan doktor Marcin Wojewódka, wrócę do tego wątku, bo główny inspektor, rozmawiałem na ten temat z panem dyrektorem Śmigielskim, główny inspektor pracy, jak powiedzieliśmy, będzie mógł uchylić ten rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli za tym przemawiają ważne względy. No, to też jest takie strasznie płynne to uprawnienie, no bo cóż, znowu opieramy się na uznaniowości urzędnika. Może, nie musi. I nie wiadomo, bo w ustawie tego nikt nie opisuje. Cóż to znaczy wyjątkowe względy? Mnie to troszkę przeraża, a pana?
Znaczy, no, zgadzam się, rzeczywiście tego rodzaju niedookreślone pojęcia dają ten sposób uznaniowości, chociaż akurat w przypadku dzisiejszego głównego inspektora pracy akurat myślę, że nie miałbym wątpliwości, czy nie mam problemu, gdyby takie sformułowania, ale dla mnie problem jest gdzie indziej, to znaczy problem jest systemowy. Dlaczego państwo dzisiaj, czy ministerstwo chce docisnąć, ministerstwo pracy notabene, chce docisnąć, jak to się mówi kolokwialnie, docisnąć śrubę przedsiębiorcom, tak? To jest ten problem. To znaczy my musimy pamiętać, że gro PKB, to czym się nasz rząd chwali i tą 20. gospodarką świata, to nabierze się z pracy, ale z pracy przede wszystkim tych właśnie setek tysięcy, milionów małych przedsiębiorców, tak, tego sektora, którym powinniśmy tak naprawdę ułatwiać życie, bo to oni tworzą nowe miejsca pracy, to oni tworzą to PKB, a nie wprowadzać tego rodzaju rozwiązania, gdzie teraz o szczegółach sobie zaczynamy rozmawiać, a może jednak będzie lepiej, prawda, bo będzie w stanie tutaj główny inspektor uchylić jak tą natychmiastową wykonalność. To znaczy, tu jest problem systemowy, to znaczy rozjeżdża nam się podejście państwa, które z jednej strony bardzo by chciało, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy gonili gospodarki zachodu, tak, ale my za chwilę, wprowadzając tego rodzaju rozwiązania, dostaniemy zadyszki, a jak przedsiębiorcy nie będą, że tak powiem, jak się nie będzie opłacało funkcjonować, to tych miejsc pracy nie będzie, tak? I to musimy sobie jasno powiedzieć, powinniśmy wspierać przedsiębiorczość, a nie rzucać kłody pod nogi.
No tak, ale z drugiej strony zgadzam się z panem dyrektorem Śmigielskim, że należy zrobić wszystko, żeby te relacje pracowe cywilizować, żeby to po prostu było jednak oparte na na partnerstwie i na poszanowaniu kodeksu pracy. Pan dyrektor Paweł Śmigielski.
Pełna zgoda. Pełna zgoda.
Panie dyrektorze, rekapitulując, czy nie uważa pan, że te przygotowane przepisy, zresztą ta liczba tych projektów i ta szamotanina cała o tym świadczy, te przepisy są tak nieprecyzyjne, tak niejasne, tak w gruncie rzeczy amatorskie, że rząd w pewnym momencie po prostu wyrzuci ten projekt do kosza?
Wyrzucić to raczej nie wyrzuci, bo to jest kamień milowy KPO. Natomiast w bardzo takim telegraficznym skrócie bym chciał odnieść się do kilku kwestii, a mianowicie do pytania słuchacza, tak, który powiedział, tak, że skąd te koszty płacy najniższe? Proszę Państwa, Eurostat. Eurostat za 2024 wyraźnie mi wskazuje. Koszty pracy są na 7 miejscu od końca w Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej jest 27 państw. Tak więc, no szanowni państwo, naprawdę te koszty są niskie.
Ale to jest liczone, mam nadzieję, nie nominalnie, a udziałowo. Procentowo, czy tak?
Koszty godziny pracy, tak, no 17 euro, prawda, w Polsce mniej więcej tak to wynoszą. No, nie będę dyskutował tutaj ze wskazaniami Eurostatu, bo to jest chyba powszechnie wiadomo, że one są racjonalne i powszechnie przyjmowane. Natomiast słucham tak pana mecenasa. Tak, zgadzam się, że przepisy powinny być racjonalne, tylko że nie zgadzam się z jednym, o tym ułatwianiu życia. No szanowni państwo, ułatwianie życia przedsiębiorcom nie może oznaczać zgody na łamanie prawa pracy, na zabieranie uprawnień, czy też niedawanie należnych świadczeń, czy też na przymykanie oka na pewne zdarzenia. No, dlaczego w Polsce jest prawie 2,5 miliona osób na umowach cywilnoprawnych, plus pewnie z 200 tysięcy jednoosobowych firm? Czy to jest naprawdę taka potrzeba, żeby armia ludzi pracowała w ten sposób? Nie. Za tym się kryją oszczędności, za tym się kryją oszczędności na ludziach, mówiąc kolokwialnie, i to należy skończyć. Tą patologię na rynku pracy w wielu sytuacjach należy skończyć, a temu też będą służyć te przepisy. Ale tak jak powiedziałem, my cały czas o nich rozmawiamy, cały czas jakieś kompromisowe rozwiązania, mam nadzieję, się pojawią.
Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wcześniej dr Marcin Wojewódka, pracodawcy RP. Bardzo panom dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. 3 minuty do